25 grudnia to dzień szczególny dla każdego chrześcijanina, człowieka szeroko rozumianej kultury Zachodu, Europejczyka, w końcu Polaka. Pierwsze obchody świąt Bożego Narodzenia w Cesarstwie Rzymskim, na grobie którego powstało wiele współczesnych państw europejskich, historycy datują na rok pański 352 lub 354. Co ciekawe, nie ma absolutnej pewności, że to właśnie 25 grudnia na świat miał przyjść Jezus Chrystus. Autorzy antyczni, po wnikliwej analizie Pisma Świętego i kronik, dochodzili często do całkiem różnych wniosków. I tak, Hipolit z Rzymu, około 202 roku naszej ery, za dzień Bożego Narodzenia faktycznie uznaje datę 25 grudnia. Zaś inny wczesnochrześcijański badacz żyjący w tym okresie, Klemens z Aleksandrii, opowiada się za dniem 17 listopada. Nawet dziś, w dobie dynamicznie rozwijającej się nauki, po analizie wszelakich poszlak i źródeł historycznych, nie ma konsensusu co do dnia narodzin Jezusa Chrystusa. W opracowaniach za prawdopodobny uznaje się okres pomiędzy 13 a 27 kwietnia, dzień 29 września lub 25 grudnia. Nie konkretna data, lecz to, co świętujemy, jest tutaj chyba najważniejsze. Więc piękna tradycja trwa i współcześnie chyba nikt nie chciałby zaprzestać śpiewania kolęd i odchodzić od ciepłego, rodzinnego stołu. Najważniejsza idea zostaje przecież bez zmian. Świętujemy Boże Narodzenie. Grudnia to dzień wyjątkowy nie tylko pod względem religijnym. Dzień ten wielokrotnie zaznacza się w kronikach przy okazji wielu ważnych wydarzeń. To właśnie 25 grudnia 800 roku Karol Wielki, chcąc reaktywować upadłe przed wiekami imperium, koronuje się na rzymskiego cesarza. To właśnie od imienia Karola Wielkiego ma pochodzić słowo król i odtąd władcy europejscy będą dążyć do tego, by otrzymać tytuł królewski, od którego bardziej prestiżowa może być tylko i wyłącznie korona cesarska. Relatywnie szybko, bo już w 1025 roku koronę królewską otrzymuje władca raczkującej Polski, Bolesław Chrobry. W tym samym roku, 25 grudnia, tytuł królewski przyjmuje jego syn, Mieszko II Lambert. Zaś kilkadziesiąt lat później, tego samego dnia, królem Polski zostaje wnuk Mieszka II, Bolesław Szczodry, zwany też Śmiałym. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia odznacza się w sposób szczególny również w świecie nauki. Tego dnia w 1968 roku powrót na Ziemię rozpoczynają astronauci misji Apollo 8. Wówczas po raz pierwszy w historii człowiek na pokładzie statku kosmicznego znalazł się poza orbitą okołoziemską i okrążył dziesięciokrotnie Księżyc. Był to kamień milowy, bez którego lądowanie człowieka na Księżycu nie byłoby możliwe. W 1978 roku na powierzchni Wenus wylądował radziecki lądownik Venera 11. Nastąpiło to dokładnie 25 grudnia. Za wydarzenie przełomowe z całą pewnością uznać możemy udany start rakiety Ariane 5. Z 25 grudnia ubiegłego roku. Rakieta ta wyniosła w przestrzeń kosmiczną najnowocześniejszy technologicznie kosmiczny teleskop Jamesa Webba, który stał się dla ludzkości, w cudzysłowie, oknem na wszechświat. Okres świąt Bożego Narodzenia zyskiwał dodatkowe znaczenie na przestrzeni wieków. Na początku XX wieku w Europie końcówka grudnia była już jednoznacznie kojarzona z czasem miłości, przebaczenia i pojednania. Do ciekawego wydarzenia doszło na froncie zachodnim u zmierzchu pierwszego roku I wojny światowej. W Wigilię 1914 roku nastąpiło niezapowiedziane i nieratyfikowane w żaden sposób zawieszenie broni. Zaczęło się od śpiewania kolęd, jeszcze zza okopów. Żołnierze wrogich obozów słyszeli się wzajemnie i tu zadziałała tajemnicza magia świąt. Do niedawna śmiertelni wrogowie spotkali się na ziemi niczyjej i zaczęli się bratać. Rozpoczęła się wymiana uprzejmości, składanie życzeń i wzajemne obdarowywanie się prezentami. Zorganizowano nawet mecz piłki nożnej, który Niemcy wygrali 3-2, a grę zakończyło dopiero zniszczenie futbolówki po zderzeniu z drutem kolczastym. Jeden z naocznych świadków tych wydarzeń, kapral John Ferguson, wspomina. Rozmawialiśmy, jakbyśmy znali się od lat. Staliśmy przed niemieckimi zasiekami z drutu kolczastego. Otaczali nas Niemcy. Cóż za widok. Grupki Niemców i Brytyjczyków utworzyły się na prawie całej długości naszego frontu. Z ciemności mogliśmy usłyszeć śmiech i zobaczyć rozpalone zapałki, gdy jakiś Niemiec podpalał Szkotowi papierosa i na odwrót. Z kolei niemiecki żołnierz Józef Wenzel wspomina. Jeden Brytyjczyk podszedł do mnie od razu, uścisnął moją dłoń, drugi dał mi pamiętnik, trzeci podpisał się na pocztówce, czwarty zanotował swój adres w moim notesie. Jeden Anglik zagrał na harmonijce ustnej niemieckiego żołnierza, inni tańczyli, jeszcze inni dumnie paradowali w niemieckich hełmach. Nie zapomnę tego widoku przez resztę mojego życia. Musimy jednak nadmienić, że choć niewątpliwie czas świąt łagodzi obyczaje, to przykład rozejmu bożonarodzeniowego z okresu I wojny światowej jest raczej wyjątkiem niż regułą. Dziś, 25 grudnia 2022 roku, za wschodnią granicą Polski toczą się ciężkie walki o niepodległą Ukrainę. Polsko-białoruska granica jest zaś ustawicznie naruszana, a wymierzony w Polskę atak hybrydowy nie ustaje. Dzisiejszy świąteczny program dedykujemy więc wszystkim, którzy nie mogą spędzić tego wyjątkowego czasu z rodziną. W sposób szczególny łączymy się z żołnierzami, funkcjonariuszami służb państwowych i wszystkimi, którzy dbają o bezpieczeństwo naszego kraju.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Przed mikrofonem Radosław Lech, a gościem tego wyjątkowego wydania, świątecznego wydania programu Żołnierskie Historie Żołnierska Przyszłość jest dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Jarosław Kowalski. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. No, dzisiaj pierwszy raz mój debiut w WM, dlatego bardzo się cieszę z tego tytułu.
Mamy nadzieję, że pierwszy, nie ostatni raz. Spotykamy się w takim dosyć wyjątkowym dniu. Mamy 25 grudnia. To jest pierwszy dzień świąt. Ten czas jest wyjątkowy. Z reguły spędzamy go z rodziną, ale nie każdy może sobie na taki komfort pozwolić. Więc powiedzmy może o żołnierzach, którzy pełnią służbę w czasie świąt. Panie pułkowniku.
No, żołnierze to jest jedna wielka rodzina. My staramy się, żeby ten czas, który spędzają w ramach świąt w koszarach, czy pełniąc służbę w różnych regionach Polski i świata, był czasem nie samotności, ale czasem przyjaźni, dobroci, takiego pełnego serducha dla tych żołnierzy. Patrząc na sferę wojskową, to czy to wykonują zadania w czasie świąt, czy w normalny dzień, te zadania są takie same. W okresie świątecznym przede wszystkim skłaniamy się ku większemu bezpieczeństwu, bo patrzymy też na tą sferę mentalną żołnierzy. Dla niektórych to są pierwsze święta poza domem. To jest tak samo duża rola psychologów, duża rola dowódców, doświadczonych dowódców, które przygotowują tych żołnierzy do tego, żeby te święta spełnić bardzo dobrze. Ja wiem, że jest taka ta sfera mentalna, gdzie że my na każdym kroku myślimy o tej rodzinie. Niemniej jednak to też buduje osobowość każdego człowieka.
Może przypomnijmy, bo te słowa jednak nie padły, że no, duża część naszych żołnierzy z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej pełni teraz służbę przy obronie granicy polsko-białoruskiej. To są też pewne wyzwania, pewne, powiedzmy, zadania, które wymagają od żołnierzy szczególnej uwagi, szczególnej ostrożności. I teraz pojawia się kolejne pytanie do pana pułkownika. Jaką odpowiedzialność pan pułkownik jako dowódca odczuwa, bo to jednak też są święta, też pan pułkownik chciałby spędzić ten czas właśnie z rodziną, ale gdzieś z tyłu głowy zawsze pozostaje ta myśl, że jednak są żołnierze, są ludzie, za których pan pułkownik odpowiada, a którzy realizują zadania, często niełatwe.
Ta odpowiedzialność towarzyszy mi jako dowódcy i moim podwładnym każdego dnia. Nie możemy tylko mówić o odpowiedzialności w święta, ale to jest odpowiedzialność każdego dnia. Tym bardziej ponad 3300 żołnierzy w szyku, jest to duże wyzwanie, ale tak jak mówię, to jest praca z żołnierzami, to jest brak budowania murów przed żołnierzami. To jest ta możliwość podejścia do dowódcy, porozmawiania do dowódcy. Ja się nie zamykam w swojej kancelarii, ja staram się być wśród swoich żołnierzy. Też staram się przekazywać te informacje do moich bezpośrednich podwładnych, którzy są ich dowódcami, batalionu, dowódcami kompanii. Oni też się nie zamykają przed tymi żołnierzami. U nas nie ma murów. Staram się być blisko tych ludzi, a ta bliskość powoduje to, że się jednak się tłumy, tak? I tak to robię w swojej działalności służbowej.
To jest też, zdaje się, taki fragment tego, powiedzmy, nowoczesnego leadershipu. Zupełnie innego od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni gdzieś tam w różnych tekstach popkultury z czasów słusznie minionych. Tutaj jednak dowódca wychodzi w jakiś sposób do swoich żołnierzy i odbywa się w obie strony, tak, ta komunikacja. Wydaje się, że dowódca liczy na jakiś oddźwięk, jakąś odpowiedź od żołnierzy.
Słuchajcie, oczywiście, no hierarchia musi być zachowana. Ja też, dlatego jestem dowódcą, bo mam dosyć duże doświadczenie. Przybyłem wiele stanowisk dowódczych i stanowisk sztabowych i patrzyłem z tej roli przełożonego wyższego i też mam szeroki pogląd, jak z ludźmi rozmawiać, jak żołnierzy wymagać, a przypomnę, że Terenia Służba Wojskowa to jest 90% żołnierzy, którzy spełniają się zawodowo, którzy mają swoje pasje, którzy w życiu cywilnym się realizują, a tylko w ramach szkoleń rotacyjnych zakładają mundur i wyznają te wartości, jak ból, honor i ojczyzna.
To też wymaga od dowódców, prawda, takiej wyjątkowej pieczołowitości w wykonywanych zadaniach, ponieważ no nie mogą spotykać się ze swoimi żołnierzami na co dzień, te szkolenia odbywają się rzadziej. W związku z tym wydaje się, że to zaufanie dowódcy do swoich żołnierzy i żołnierzy do dowódcy ma tutaj szczególne znaczenie.
No tak, oczywiście zaufanie, ale zaufanie się buduje przez to, jak człowiek postępuje, tak? Jak pokazuje swoje doświadczenie, jak z ludźmi rozmawia, jak stara się tych ludzi zachęcić, przekazuje te wartości. To nie są tylko wartości napisane na kartce papieru, ale to są wartości, które przykładamy w czyny. Dlatego ja strasznie dużą wagę przykładam do szkolenia. Te szkolenie ma być innowacyjne. Dzięki temu podpisujemy porozumienia z różnego rodzaju instytucjami. Jak ostatnio podpisywaliśmy porozumienia z ANIKA, to jest stowarzyszenie, które zajmuje się poszukiwaniem ludzi zaginionych. I to też jest budowanie doświadczenia. Jak nie przez spotkanie z innymi, które mają troszeczkę inne doświadczenie, które patrzą inaczej na to, co się robi, a budujemy wspólne doświadczenie, patrząc na nasze zarządzanie kryzysowe, za które jesteśmy odpowiedzialni. To jest budowanie, mówię, potencjału szkoleniowego i słuchajcie, możemy mówić dużo wielkich słów, jak to szkolenie ma wyglądać. My staramy się to, co mówimy, przekładać w czyny i na tym polega nasza wielkość, na tym polega wielkość naszego szkolenia.
Jest 25 grudnia, więc jesteśmy już po Wigilii, a zdaje się, że pan pułkownik tą Wigilię spędził właśnie ze swoimi żołnierzami. Nie w swoim domu, a właśnie gdzieś na granicy polsko-białoruskiej.
No tak, ja czułem taką wewnętrzną potrzebę, żeby jako dowódca, żeby być żołnierzami w tym ciężkim dla nich czasie, mentalnym czasie. Mówiłem wcześniej, że ci żołnierze są przygotowani do wykonania swoich zadań, niezależnie od pory dnia i roku. I jeszcze do tej pory pamiętam życzenia żołnierzy, ale ja pojechałem z takim przesłaniem wigilijnym, przesłaniem od pana wojewody, przesłaniem od wszystkich żołnierzy 4. Wamińsko-Mazurskiej Brygady Obrotujalnej oraz miło taką niespodzianką, słodką niespodzianką. Widziałem uśmiechnięte miny żołnierzy, widziałem, że patrzą na to tak, że nie są tu sami, że wszyscy, cała brygada jest z nimi, jest z innymi myślami i też, że mogą liczyć na nasze wsparcie, a tym bardziej mogą liczyć na wsparcie do swojego dowódcy, którego mogli w ten wigilijny okres spotkać, porozmawiać, zjeść przysłowiowe ciasto czy napić się przysłowiowe kawy.
To też była dobra okazja do tego, żeby właśnie spotkać się z tymi żołnierzami, porozmawiać z nimi o ich troskach, o myślach, które gdzieś tam krążą po ich głowach w tym wyjątkowym czasie.
Tak, oczywiście. Słuchajcie, w takim czasie żołnierze się otwierają. Tak? Staram się tego wolnego czasu zawsze znaleźć dla żołnierzy. Zawsze moje drzwi są otwarte. Niemniej jednak Wigilia, poza domem, myśl, tęsknota o rodzinie i osoba, która jest ich przełożonym. Niemniej jednak jest taka możliwość rozmowy i dużo takich ciepłych słów otrzymałem, ale tak samo takich zapytań od żołnierzy, które zapisałem sobie w notesie i które będę chciał, żeby wdrożyć, bo to też były fajne pomysły. Było, słuchajcie, dużo życzeń, dużo takich podsumowań, co oni fajnie widzą, że w którym kierunku fajnie się rozwijamy i to jest takie budujące. Jednak no ja cały czas widziałem tę nostalgię, patrzyłem na te oczy, to takie oczy były no tęskniące za rodziną, no nie oszukujmy się, dla niektórych to był pierwszy taki rozbrat z rodziną, jeszcze okres świąteczny. Niemniej jednak to są ludzie twardzi, co dobrze ukształtowani. Ja mogę powiedzieć, że jestem z nich bardzo dumny.
No właśnie, bo to jest wyjątkowa odpowiedzialność, wyjątkowe wyrzeczenie, żeby właśnie podjąć się służby w tak wyjątkowym okresie, no ale też powód do dumy właśnie. Więc może teraz kilka słów, panie pułkowniku, do rodzin tych żołnierzy.
No tak, słuchajcie, jak sami wiemy, my nie jesteśmy jedną osobą, tylko funkcjonujemy w rodzinach, funkcjonujemy w grupach i to środowisko nas ukształtowuje, a najbardziej nas ukształtowuje rodziny. Ja jestem bardzo wdzięczny dla rodzin, że przekazały te wartości, jak którym jest Bóg, honor i ojczyzna, że wychowały swoje dzieci w tym nucie patriotyzmu, bo to bardzo widać, tak? Też wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja za naszą wschodnią granicą. Ja widzę duże zaangażowanie tych młodych ludzi. Też pytam się, jak przychodzą do nas, starają się do tradycji służby wojskowej, jaki jest powód? Oni mówią ojczyzna. Słuchajcie, jest to bardzo budujące, dlatego że widać, że w naszym społeczeństwie to słowo ojczyzna nie jest słowem obcym i staramy się, że tak powiem, poświęcić swoje życie, może nie do końca jako żołnierz zawodowi, ale też dać cząstkę temu, żeby włożyć wkład w bezpieczeństwo tej ojczyzny. Także ja jestem bardzo dumny i dziękuję Państwu, bo to są ludzie, którzy mają wielkie wartości i z takiej wartości powinniśmy czerpać i na takie wartości powinni patrzeć i takich ludzi powinniśmy chołubić.
Piąty grudnia to nie tylko pierwszy dzień świąt, ale również, no nie da się ukryć, końcówka tego ostatniego miesiąca w roku, więc to też jest, wydaje się, taki dobry moment na to, żeby dokonać jakiegoś podsumowania tego, co udało nam się zrobić jako 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Panie pułkowniku.
To był ciężki rok, ale to był rok też wiele sukcesów dla 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, no bo tak może powiedzieć końcówka COVID-u. Ten COVID się jeszcze nie skończył, ale to nasilenie choroby jest coraz mniejsze. No i 24 lutego napaść Rosji na Ukrainę, kolejne zaangażowanie Wojska Polskiego, kolejne też zaangażowanie Wojska Obrony Terytorialnej, budowa punktu recepcyjnego, budowa punktów informacyjnych, wsparcie imigrantów z Ukrainy, też duże zaangażowanie brygady na korzyść i imigrantów i tak samo lokalnej społeczności. Ale też nie zapominamy o naszych działaniach bieżących. My cały czas te brygady budujemy. Budujemy potencjał osobowy. Od 1 lipca rozpoczęliśmy tworzenie ostatniego 44 batalionu lekkiej piechoty w Ełku. Pododział młody, a mogę powiedzieć, że po 6 miesiącach tworzenia mamy już połowę stanu osobowego batalionu. To świadczy, że staramy się przekonywać wszystkich obywateli, że służba w WOT-ie to jest to, na co powinni postawić. Niemniej jednak teraz dalej rozbudowujemy swój potencjał osobowy. Rozpoczęliśmy akcję Ferie w mundurze w systemie hybrydowym. Pierwsza część tego szkolenia to jest szkolenie, które rozpoczęło się 4 grudnia. Jest to szkolenie skierowane dla tych, którzy nie mieli jeszcze przyjemności być żołnierzami, szkolenie podstawowe. System hybrydowy polega na tym, że rozpoczęliśmy tylko wcielenie, przyjęcie tych kandydatów na żołnierzy i kolejne szkolenia rozpoczynają się w styczniu, ale też nie zamykamy się w tym. Wiemy, że ferie w mundurze w województwie warmińskim mazurskim rozpoczynają się pod koniec stycznia i zapraszamy od 20 stycznia do 4 lutego na pełne szkolenie podstawowe. Wszystkich tych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie przekroczyli 60 roku życia. Wszystkich tych, którzy mają zdolność psychofizyczną oraz nie są ranni.
Brygada liczy już ponad 3000 żołnierzy, natomiast nadal są jeszcze wolne miejsca, wolne etaty, więc drodzy słuchacze, w ten wyjątkowy świąteczny czas możecie zrobić taki mały prezent właśnie może ojczyźnie i podjąć tą decyzję, aby wstąpić w szeregi 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, żeby podjąć to wyzwanie, spróbować własnych sił, bo to są umiejętności, które ja jako też żołnierz wykorzystuję nie tylko właśnie pełniąc służbę. To jest duża nauka charakteru, szkoła przetrwania i to na pewno zaprocentuje w przyszłości. U mnie już zaprocentowało i jestem głęboko przekonany, że u innych kandydatów czy ubiegających się o to, aby zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, na pewno zaprocentuje. początek stycznia 2023 roku wydaje się takim dobrym momentem, żeby podjąć tę decyzję, żeby właśnie wstąpić w szeregi 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ja może tylko pokrótce wspomnę naszym słuchaczom, że mamy kilka już batalionów, dokładnie 5 rozmieszczonych w całym województwie. 41. Batalion Lekkiej Piechoty jest umiejscowiony w Giżycku, 42. Batalion Lekkiej Piechoty to jest Morąg, 43. Batalion Lekkiej Piechoty oczywiście Braniewo, 44. takie można powiedzieć oczko w głowie, ponieważ dopiero formowany batalion lekkiej piechoty w Ełku, no i 45. Olsztyński Batalion Lekkiej Piechoty. Także no, to są miejsca, do których możemy ubiegać się, aby dołączyć.
No ja bym tak chciał zachęcić i powiedzieć, że moim zdaniem będzie to dobre postanowienie noworoczne. Zostanę żołnierzem 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Brygady, która wchodzi w 6. rok swojego funkcjonowania. Brygady, która cały czas się rozwija. To jest 5 batalionów lekkiej piechoty plus 3 samodzielne kompanie. Jest miejsce u nas na każdego, który chce się szkolić, który chce przeżyć dobrą przygodę, który chce poznać wartościowych ludzi, który chce spędzać czas w środowisku ludzi z wieloma talentami. A może ty możesz się okazać wielkim talentem i spełnić swoje marzenia, będąc żołnierzem 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To też rok na pewno wielu wyzwań i tych wyzwań, o których jeszcze nie wiemy. Ja się bardzo cieszę na koniec roku, że to, co zaplanowaliśmy sobie, zostało zrealizowane i tak było w 2022 roku. Niemniej jednak sam wiem, że czasami los płata na różne figle, czasami figle, które są lepsze, które są gorsze. Niemniej jednak no my cały czas będziemy się rozbudowywali. Będziemy rozbudowali swój potencjał osobowy, będziemy na wyższe poziomy wnosili swój potencjał szkoleniowy i też będziemy rozbudowali swoją bazę szkoleniową, która jest bardzo ważna, tylko że żołnierze wiedzą, gdzie się szkolą, jak się szkolą i jak te szkolenia będą wyglądały. Ja zdaję sobie sprawę, że w województwie warmińskim nie tylko 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej jest instytucją wojskową, jednostką wojskową. Nasza oferta skierowana jest do tych wszystkich, którzy spełniają się zawodowo. To są nauczyciele, to są pracownicy różnych sektorów gospodarki, to są uczniowie. I jak powiedziałem wcześniej, 90% to są ludzie ci, którzy nie zajmują się codziennym wojskiem. To są ludzie, którzy spełniają się zawodowo. Dlatego zapraszamy wszystkich tych, którzy są jeszcze niezdecydowani. Zapraszam też na różnego rodzaju szkolenia, które pokazują, jak wygląda nasze szkolenie każdego dnia. To też jest dobry obraz tego, co może każdego kandydata czekać. A jak mówiłem, no, to jest szkolenie w miłej atmosferze z doświadczonymi ludźmi, z pełnym pomysłów. Ja uważam, że warto wejść, spróbować. U nas nie masz przymusu. Jeżeli coś się nie podoba żołnierzom, jakieś szkolenie, to nie znani, tak? My nikogo nie trzymamy na siłę, aczkolwiek ubytek z służby jest bardzo niski. Przede wszystkim odchodzą żołnierzy, którzy są być żołnierzy zawodowymi, a nie ma w mojej brygadzie dla nich etatów. I to jest wartość dodana, że potrafimy przekazać wiedzę, potrafimy tych ludzi motywować, ale też potrafimy pokazać, że służba ojczyźnie w tych czasach jest bardzo ważna.
Brygada cały czas się rozwija. W tym momencie mamy już ponad 3000 żołnierzy. I teraz właśnie te pytanie do pana pułkownika. Jaki stan osobowy chcemy osiągnąć do końca tego roku?
Ponad 3300 żołnierzy w tej chwili jest w szyku i uważam, że około 3600 na koniec roku to będzie dobry wynik. Patrząc, że około 4000 to jest etat, który musimy osiągnąć do 2026 roku.
Rozumiem, więc około 4000 żołnierzy ma być w szeregach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 2023 rok to już będzie 6. rok funkcjonowania tej brygady, więc widać, że ta brygada funkcjonuje prężnie. Za nami wydaje się, że no, kawał dużej roboty, za oczywiście panem pułkownikiem jako dowódcą również. No i też dostrzegamy to, że kawał roboty jeszcze przed nami, ale widzę po panu pułkowniku, że jest ta siła, jest ta determinacja i no, jest ten jasny cel, do którego chcemy dążyć.
Słuchajcie, dowódca to jest człowieka, który musi mieć miłą aparycję, zawsze z uśmiechniętą. No, kto ma zarażać pozytywizm tych żołnierzy, jak nie dowódca? Staramy się tak wyglądać, nie tylko udając, ale staramy się być na co dzień otwarty, promieniący życiem, ale też promieniący pomysłami. Taka jest rola dowódcy.
Dziś w naszym studiu gościliśmy dowódcę 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownika Jarosława Kowalskiego. Dziękuję, panie pułkowniku.
Dziękuję bardzo.
Świąteczne życzenia kierujemy do wszystkich słuchaczy, którzy nie mogą spędzić tych wyjątkowych dni w gronie rodziny i bliskich. Szczególnie zaś łączymy się z żołnierzami i funkcjonariuszami, którzy w niekorzystnych warunkach pogodowych strzegą polskich granic. Radosław Lech, wesołych świąt i cóż, do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.